czas zacząć. Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm. Słyszymy się również, a potem także zobaczymy się i usłyszymy na kanale YouTube Radia Wnet. Witam Państwa bardzo serdecznie. 22 kwietnia, poniedziałek, nowy tydzień. Zaczynamy, ale zaczynamy od rozmowy poważnej, na bardzo poważne tematy, bo zajmiemy się bezpieczeństwem i pytaniem, jak bezpieczeństwo ma być teraz rozumiane, zwłaszcza po decyzji, jaką podjęto w Stanach Zjednoczonych o przekazaniu pakietu pomocowego, pomocy militarnej dla Stanów, od Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy. No oczywiście teraz naszym gościem generał Bogusław Samol, generał broni, wykładowca akademicki Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie generale, patrzymy na te decyzje Stanów Zjednoczonych i zadajmy sobie pytanie, czy właśnie USA, czy właśnie Stany Zjednoczone tą decyzją spowodowały, że wiosenna ofensywa rosyjska się nie odbędzie, że spełznie na niczym. Co właściwie w zakresie militarnym podjęła ostatnio Izba Reprezentantów?
Szczególnie Ukraińcy, prezydent Ukrainy, jak również cała Ukraina, a szczególnie siły zbrojne, na pewno tą decyzję Senatu czy senatorów Stanów Zjednoczonych została przyjęta bardzo pozytywnie, z nadzieją, że to da możliwość przetrwania Ukrainie. I z mojego punktu widzenia ta pomoc powinna umożliwić przetrwać ofensywę rosyjską. Co prawda to nie jest tak, ta ofensywa rosyjska aktualnie prowadzona przez nich w takim wymiarze, jak to miało miejsce 2 lata temu na początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ale może spowodować, że natarcie rosyjskie zostanie zatrzymane. W związku z tym Ukraińcy, kiedy dostarczą uzupełnienie, szczególnie amunicji artyleryjskiej i rakiet do systemów obrony powietrznej Ukrainy, mogą spowodować zatrzymanie tego natarcia, bo tak jak widzimy i obserwujemy na podstawie informacji medialnych, co się dzieje na froncie, Rosjanie atakują na jednym, dwóch kierunkach i to nie jest jakiś wielki wymiar działań wojennych, natomiast to są działania taktyczne, które Rosjanie prowadzą konsekwentnie w celu zdobywania kolejnych miejscowości, aby poprawić swoje położenie i tym samym spowodować warunki osiągania celu, można powiedzieć, strategicznego sił zbrojnych Rosji, a więc osłabienie sił ukraińskich i opanowanie części obwodów ukraińskich na wschodnim wybrzeżu, na wschód od Dniepru i tym samym osiągnięcie linii Dniepru, o czym mówił Putin 2 lata temu, rok temu, nawet w ubiegłym roku w marcu, stawiał zadanie dowódcom, aby opanować obwody doniecki i ługański do końca marca ubiegłego roku, a więc opanować również Dniepru, przynajmniej tej części południowej tego obszaru Ukrainy. To się nie udało. Rosjanie w tej chwili konsekwentnie starają się to osiągnąć, oczywiście starają się zrealizować cel polityczny, o którym wspomniałem w tej chwili, a więc opanowanie tego obszaru. I ta pomoc w postaci dostarczenia amunicji dla Ukraińców może dawać Ukraińcom szansę, ale ja uważam, że Ukraina powinna przygotować sobie strategię, być może to jest, ja nie chcę być tym nauczycielem dla strony ukraińskiej, bo za mało wiem, ale rozpatrując sytuację na froncie i sytuację w kraju na Ukrainie, ta pomoc może spowodować, jak powiedziałem, i strategia powinna być opracowana na zatrzymaniu natarcia rosyjskiego na tych kierunkach, a następnie przygotowanie się do odparcia kolejnej ofensywy, która może nastąpić ze strony rosyjskiej wiosną tego roku, maj, czerwiec. Jeżeli to osiągną, to może być kolejna szansa przygotować się do następnego roku, a więc znowu poprzez okres zimowy i tego lata w czasie trwania walk o utrzymanie pozycji dotychczasowych, aby ewentualnie przygotować następny rok albo obronę dalej tych terytoriów, które Ukraina broni, a nawet przygotowania kontrofensywy, tylko nie w takim wymiarze, jak było to w ubiegłym roku. Z tym, jeżeli mówimy o możliwości kontrofensywy, to jest z mojego punktu widzenia mało prawdopodobne, dlatego że poziom wsparcia dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych Zachodu nie jest wystarczający. to nie jest pomoc dla tych państw w takim wymiarze, jakim była udzielona pomoc amerykańska dla Wielkiej Brytanii w ramach Lend-Lease'u w czasie II wojny światowej. Absolutnie. Kiedy wprowadzony był program Lend-Lease'u, wydawało mi się osobiście, że to będzie tak pomoc silna, że Ukraina nie tylko obroni, ale również odeprze agresję, ale też wyzwoli swoje terytoria. Miesiące pokazały, że to była pomoc kropelkowa. Ja często na stacji, na antenie państwa stacji używam takie stwierdzenia. Za dużo, żeby umrzeć, za mało, żeby przeżyć. I to się sprawdza. To jest takie kolokwialne stwierdzenie, ale to się sprawdza. I uważam, że to jest ta pomoc, która została zatwierdzona przez parlamentarzystów amerykańskich. To jest po prostu ta kropla, że pozwala Ukrainie na pewien czas przeżyć. I sprawę jeszcze jedną chciałbym zauważyć, że w tej chwili przez to, że Ukraińcy mieli ograniczone dostawy amunicji, rakiet i w ogóle pomocy, Rosjanie zyskali na czasie, bo mało tego, Rosjanie zyskając na czasie, odtwarzają swoje zdolności operacyjne i prawdopodobnie przygotowują swoje siły do wznowienia ofensywy w tym roku przeciwko Ukraińcom. To będzie bardzo niebezpiecznie.
To pytanie, na ile to niebezpieczeństwo będzie także dotyczyło Polski, na ile będzie tak, że te działania, które będą podejmować Rosjanie na Ukrainie, sytuacja linii frontu może także rzutować na bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo, także na nasze siły zbrojne.
Ja bym powiedział w ten sposób. Na pewno bezpieczeństwo Polski w tej chwili jest uzależnione też od postępów na froncie na Ukrainie. Ale wszystko zależy też od Ukraińców. Jeżeli to jest ta pomoc ograniczona, a zobaczymy, na ile skutecznie i ta wpłynęła na zdolność obronną Ukraińców, biorąc pod uwagę też strategię długotrwałą, długofalową strategię Rosji, która twarde stawia warunki Ukrainie, tak jak było to postawione 2 lata temu. Bezwzględna kapitulacja, bezwzględne podporządkowanie władzy ukraińskiej Rosji, krótko mówiąc, wchłonięcie państwa ukraińskiego w struktury państwa rosyjskiego, jak mamy do czynienia. No może przesadziłem z tymi strukturami, wchłonięcie struktur, ale podobne podporządkowanie Ukrainy, to co się stało z Białorusią. Przecież Białoruś nie prowadzi samodzielnej polityki w żadnym obszarze. Jest to wszystko pod nadzorem Rosji. Tak może się stać z Ukrainą. To jakby się to stało, czego Ukraińcy na razie nie chcą, do czego Ukraińcy nie chcą dopuścić, przy wsparciu Zachodu, a więc krótko mówiąc, nie chcą kapitulacji, ale też nie chcą rozmawiać na temat ewentualne przerwanie ognia. Przerwanie ognia czy rozejm na granicy to jest nic innego jak kapitulacja Ukrainy i zgoda na oddanie tych utraconych terytoriów na rzecz Rosji. Natomiast Rosjanom dałoby to kolejny czas na przygotowanie silniejszych zgrupowań do wojny przeciwko Ukrainie. Ja uważam, że Rosjanie będą konsekwentnie dążyć do pełnego podporządkowania sobie Ukrainy, nawet w długiej perspektywie czasowej, niekoniecznie roku, i raczej taką perspektywę należy rozpatrywać. Los Ukrainy zależy przede wszystkim od zaangażowania politycznego, ale również militarnego w sensie pomocy gospodarczej, pomocy militarnej w zakresie dostarczania ciężkiego sprzętu zarówno do sił powietrznych, jak również dla wojsk lądowych, a przede wszystkim amunicji, rakiet jeszcze raz po trzykroć tych materiałów bojowych, znaczy wojennych, które potrzebne są do prowadzenia skutecznej walki z Rosjanami, a więc krótko mówiąc o utrzymanie jakby przynajmniej parytetu w zakresie ostrzałów artyleryjskich czy rakietowych. Dlatego, że jest bardzo ważna dzisiaj obrona powietrzna kraju Ukrainy. Wiemy, że brakuje im rakiet i ten zastrzyk, który został skierowany do nich, prawdopodobnie pozwoli im na kolejne przetrwanie. I teraz na koniec. Czy cele polityczne Ukrainy i Rosji się zmieniają? Raczej nie. Nie sądzę, że kraje zachodnie, szczególnie Stany Zjednoczone, po tych dyskusjach w Kongresie Stanów Zjednoczonych będą zmuszać Ukrainę do kapitulacji. Też trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że ta wojna, która się toczy dzisiaj na Ukrainie, to również jest na korzyść zarówno nas, Polaków, czy całej wschodniej flanki NATO, ale również na rzecz Stanów Zjednoczonych, dlatego że Rosja też w jakiś sposób pozbywa się zasobów, musi nadążyć produkcją amunicji, sprzętu, uzbrojenia na potrzeby tej wojny. A więc oddala się jakby groźba w wypadku kapitulacji Ukrainy, groźba wojny przeciwko nam, jeżeli chodzi o perspektywę czasową, bo często słyszymy o 2-3 latach. Ale to wszystko zależy od tego, w jaki sposób Ukraina będzie bronić swojej niepodległości, a przede wszystkim w jaki sposób, jak skutecznie będzie niszczyć potencjał militarny Rosji, co w tej chwili też następuje. Może powolnym w tempie, ale to następuje.
Był pan generał ostatnio w jednej z telewizji informacyjnych i poruszył taką, czy zarysował taką niepokojącą wizję, że jeżeli wojna na Ukrainie pójdzie w złym kierunku, to być może Polska i nasze siły zbrojne zostaną wykorzystane do stawiania tamy Rosjanom, broniąc naszej wolności, ale także realizując, jak rozumiem, interesy całego Zachodu.
Panie redaktorze, szanowni państwo, tyle razy było mówione o polityce imperialnej Rosji, która widzi też podporządkowanie polskiego terytorium pod wpływ Rosji. Po raz kolejny powtórzę moje zdarzenie w Rosji w 2004 roku, kiedy studiowałem w Akademii Obrony NATO, a byłem w podróży studyjnej z wychowawczami w Moskwie i Rosjanie wyraźnie na zadane jedno z pytań odpowiedzieli, że Polska leży w strefie odpowiedzialności, znaczy bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a więc jest, krótko mówiąc, buforem w stosunku do Zachodu. I Rosjanie realizując, czy przyjmując przed setkami lat, nawet dziesiątkami lat swoją strategię, jej nie zmieniają i oni dalej widzą tą konieczność podporządkowania Polski pod ich wpływy. Ponadto trzeba to znowu sobie przypomnieć, do końca trzeba o tym, cały czas trzeba o tym mówić. Przed wojną w listopadzie 2021 roku wyraźnie minister spraw zagranicznych mówił o tym, że nastąpi polepszenie stosunków na linii Rosja-NATO, jeżeli NATO wycofa się ze swoich granic obecnych do roku 1997 roku, a więc do szczytu madryckiego, w czasie którego obrad zapadła decyzja o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do struktur politycznych militarnych. A więc widzimy, że polityka rosyjska się nie zmienia. Jeżeli faktycznie Ukraina by musiała skapitulować w różnej formie, może później funkcjonować Ukraina, wiemy jakie były plany rosyjskie, rosyjska telewizja publiczna prezentowała nawet u nas w programach publicystycznych, te sprawy były komentowane. Tak czy inaczej wtedy wojska staną na granicy z Polską, a więc tutaj na kierunku Bramy Przemyskiej, a za chwilę pojawią się na ćwiczeniach, wielkich manewrach na terenie Białorusi. Dzisiaj tych ćwiczeń jest może mniej, tylko przez to, że Rosja jest angażowana w konflikt zbrojny i nie może sobie pozwolić na organizację tak wielkich manewrów. I tak czy inaczej Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przeznaczeniem i zapisem 26 w artykule Konstytucji muszą się do tego przygotować. To nie ulega wątpliwości bez względu na to, jaka władza polityczna, z jakiego obozu politycznego dzisiaj rządzi naszym krajem. Cieszę się, że dzisiaj wszystkie partie, które są w Polsce, te rządzące i te w większości, te w opozycji dzisiaj, mówią o jednym, o konieczności przygotowania sił zbrojnych, zbudowania takich zdolności operacyjnych, ażeby być przygotowane na odparcie agresji rosyjskiej. Z tego powodu trzeba być zadowolonym, a często zaczyna się komentować wypowiedzi polityków, a nawet wojskowych, konstatować to, co dzisiaj mówią o konieczności przygotowania do wojny. Mi się wydaje, że pora skończyć te spory, szczególnie ze strony wojskowych, wysuwane w stosunku do wojskowych obecnych, a raczej nawet milczeniem albo dobrą radą, ale w gabinetach, odpowiadać swoim doświadczeniem, wiedzą, co należałoby ewentualnie zrobić, ale ostateczną decyzję pozostawić władzom politycznym naszego państwa i dowódcom wojskowym. Już w 1990 roku, kiedy po wyborach Polska zaczęła odzyskiwać swoją niepodległość polityczną, militarną, gospodarczą, co nastąpiło w 1991 roku po opuszczeniu struktur Układu Warszawskiego, wtedy w doktrynie ówcześni politycy, ale też opozycjoniści i generałowie, którzy też byli mianowani, jak wielu mówi z nas i przy innych, niesłusznych czasach. Ale wtedy zaczęła się rodzić myśl strategiczna Polski, gdzie wtedy zapisano w tej strategii z lutego 1990 roku, że to państwo polskie w stosunku do zagrożeń, a więc władza państwowa w stosunku do zagrożeń, potrzeb i możliwości ekonomicznych państwa będzie budować takie siły, aby były zdolne obronić naszą niepodległość. to się zaczęło dziać w tym czasie. No oczywiście też można dyskutować, należałoby zmienić strategię bezpieczeństwa narodowego, opracować strategię obronności, a więc krótko mówiąc, w jaki sposób państwo powinno przygotować się do odparcia agresji jako państwo, nie tylko siły zbrojne. Ale na razie dyskusje trwają, mam nadzieję, że znajdą finał w postaci dokumentów w najbliższym czasie.
Panie generale, to jeszcze jeden temat i jedna uwaga. Wzbudziło pewne no kontrowersje, tak to trzeba nazwać, tweet, ale też obecność w Warszawie szefa sztabu Bundeswehry, który składał, był na oczy na rozmowach oficjalnych, nieoficjalnych, w ramach oficjalnej wizyty składał wieńce pod grobem nieznanego żołnierza. Wszystko byłoby to normalne i naturalne. W końcu, jakkolwiek historia by nie wyglądała, to współcześnie Niemcy są naszymi sojusznikami z NATO. No ale pan generał we wpisie w mediach społecznościowych, który miał podsumować tą wizytę, napisał m.in., że Niemcy biorą odpowiedzialność za albo na to. Zależy od tego, jak się to tłumaczy, no ale raczej powiedzmy na wschodniej flance NATO. No i wzbudziło to pewne wątpliwości, na ile Berlin, na ile Bundeswehra, na ile jej dowództwo jest gotowe, żeby brać odpowiedzialność na albo za wschodnią flankę NATO.
Żeby być precyzyjnym w skomentowaniu tej jego wypowiedzi, to trzeba by było znać treść rozmów między naszym szefem sztabu generalnego, panem generałem Kuku, a właśnie szefem obrony Bundeswehry. Chyba to jest generał Bauer, tak? Ja nie pamiętam dokładnie nazwiska. Tego nie znamy. Ja nie sądzę, że w czasie tych rozmów generał Kukuła pozwolił sobie na takie jakby nie tyle angażowanie, co deklaracje ze strony niemieckiej, bo na pewno generał Kukuła zawsze tak bywa w relacjach polityczno-wojskowych w każdym państwie, że taką wizytę dowódcy najwyższego znanego członka państwa członkowskiego sojuszu zawsze się konsultuje z ministrem obrony narodowej, z władzami politycznymi. Tak powinno być. No nie może być tak, że szef sztabu prowadzi sobie jakieś tam rozmowy, przepraszam za ten kolokwializm, z najwyższym dowódcą natowskim w ramach oficjalnej podróży. Na pewno to było skonsultowane. I w związku z tym nie sądzę, że treścią rozmów między innymi była ta mowa o tym, że a to akurat Niemcy przejmują odpowiedzialność za wschodnią członkę NATO. Nie mogą tego zrobić z wielu powodów. Po pierwsze, że my mamy rozwinięto części zbrojnych, duży komponent w granicy, który w tej chwili jakby zwalcza działania hybrydowe, a więc krótko mówiąc utrzymuje bezpieczeństwo, żołnierze zabezpieczają nam bezpieczeństwo, powstrzymując falę nielegalnej migracji. To też jest osłona, element strategicznej osłony. Po drugie, na południu, a więc tutaj na kierunku ukraińskim, są rozmieszczone oddziały amerykańskie, które też wykonują zadania w zakresie ochrony lotniska, czy całego Podkarpacia. Ponadto nie tylko Niemcy, ale jest również inne państwa, jak Wielka Brytania na przykład, Stany Zjednoczone w Polsce, mają komponenty wojskowe, więc grupy brygadowe. Więc krótko mówiąc, nie sądzę, że Niemcy są w stanie to przejąć odpowiedzialność, bo musieliby przyjąć dowodzenie nad tymi jednostkami, a nie sądzę, że to gdziekolwiek w NATO było rozpatrywane. No i poza tym trzeba też powiedzieć o tym, że Niemcy na dobrą sprawę mają tylko dwie dywizje, a Polska ma cztery. I teraz komentując jego wypowiedź generała. No ja na tyle Niemców znam, że często w dobrej wierze popełniają faux pas. Mieliśmy przykłady generałów, którzy też jeden z generałów powiedział odnośnie Ukrainy i Krymu. Dlatego, że jest swoboda wypowiedzi generałów niemieckich w mediach. Ja coś na ten temat wiem, dlatego że bardzo długo z nimi współpracowałem, praktycznie 1999 roku jako dowódca brygady w ramach Korpusu Przeciwagresji, gdzie przygotowałem 10. brygadę do wejścia i do certyfikacji, następnie w konsekwencji wejścia do sił zbrojnych Sojuszu Północnoatlantyckiego. I znam ich od podszewki. Ale drugą rzecz chciałem jeszcze powiedzieć, bardzo ważną, z mojego punktu widzenia. Nam Niemcy są potrzebni we współpracy, jeżeli chodzi o współpracę i polityczną, i wojskową w zakresie obronności. Polska swoim obszarem dzisiaj nie posiada głębi strategicznej, w której by rozmieszczane były zakłady przemysłowe, szczególnie przemysłu zbrojeniowego, ale tego też przemysłu, który podtrzymuje życie państwa, więc przemysł przetwórczy, przemysł petrochemiczny, on jest różnie rozłożony. I dzisiaj nasze wszystkie zakłady, infrastruktura krytyczna praktycznie jest w zasięgu rażenia broni rosyjskiej, a więc rakiet balistycznych, dronów, jak widzimy na przykładzie Ukrainy, zwłaszcza, że Ukraina ma większą głębię operacyjną. I nam są Niemcy potrzebni chociażby z tego względu, że my musimy po pierwsze mieć zabezpieczone terytorium do przejścia wojskom amerykańskim, sojuszniczym, kanadyjskim, nawet brytyjskim, angielskim przez terytorium Niemiec. I po to powstało dowództwo w Ulm, aby kierować przemarszami, przegrupowaniem wojsk w kierunku ściany wschodniej. To jest po pierwsze. Po drugie, my nie mamy zdolności w tej chwili produkcyjnych w zakresie produkcji amunicji. Niemcy mają. I też tutaj często krytykowany jest przemysł niemiecki, że rzekomo biznes robi i tak dalej. No, szanowni państwo, panie redaktorze, które państwo nie robi biznesu na wojnie? Zawsze. To trzeba zrobić takie zdolności w kraju, żeby się uniezależnić od danego państwa, nie mówię tylko niemieckiego. I Niemcy z tego powodu też mogą być dla nas hubem w przyszłości, gdyby do takiej wojny doszły, jakim jest dzisiaj hubem Polska dla Ukrainy. I szanowni państwo, nie wolno tego lekceważyć. Trzeba to widzieć, rozmawiać z Niemcami, a oczywiście takie wypowiedzi, ja uważam, że bardzo niemądra i nierozsądna, na poziomie dyplomatycznym trzeba to krytykować, w jaki
ale
sposób.
Ale to jeszcze dopytam się,
władze.
Powiedział pan generał, Niemcy mają dwie dywizje, my tych dywizji mamy cztery, więc pod względem siły militarnej to Bundeswehra nie ma, nie powinna sobie rościć prawa do kierowania wschodnią flanką, bo nie ma takich sił, jest państwo silniejsze niż Niemcy militarnie, ale może przemysł, może pieniądze, może jest tak, że jednak niemiecki przemysł jest na tyle silny, że to się Berlin powinien zarządzać. Zresztą pamiętam taką ideę państw ramowych w obrębie NATO. No i tym państwem ramowym naszego regionu miały być właśnie Niemcy. Nie wiem, jak to by wyglądało.
Pamiętam taką inicjatywę strategiczną Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale z tej inicjatywy praktycznie nic nie zostało zrealizowane, bo to nie chodziło tylko o państwa ramowe jak Niemcy. W ogóle ta idea nie została zrealizowana. No ale też z różnych powodów. Tutaj też mi się wydaje, że zabrakło determinacji ze strony Polski, w jaki sposób to sprawy ułożyć w dobrym kierunku z korzyścią dla państwa polskiego. Panie redaktorze, jak słucham komentarzy wojskowych i cywilnych, bo tutaj nie chcę się odnosić do polityków, to często słyszę o to takie oczekiwania, że no tak, no w sumie to powinniśmy to dostać, tamto dostać, to otrzymać, bo jesteśmy na wschodniej szklance NATO. No, Klausewicz o tym pisał. Gdyby Polska przed rozbiorami dbała o bezpieczeństwo, to wtedy Francja, takie potęgi jak Francja, Turcja, Polsce by pomogły i dbałyby o to, żeby Polska przetrwała to sąsiedztwo z Prusami, Austro-Węgrami i z Rosją. To od nas zależy, jak my to swoje sprawy poprowadzimy. I często w historii przez 30 lat obserwowaliśmy taką niedbałość, zarówno ze strony polityków i wojskowych w zakresie walki o polskie interesy. My do końca nie wiemy, co się w gabinetach dzieje, no i to trudno nam oceniać. I ja uważam w ten sposób, że jeżeli my, Polacy, nie zadbamy o to, aby zbudować relacje, a później mieć korzyści, czy to z tego ramowego, jak pan tego pomysłu ramowego, państwa ramowego przemyśle, to będziemy ciągle narzekać. Po prostu znam procesy decyzyjne w NATO, znam metody współpracy w NATO, dlatego że spędziłem dużo na poziomie taktycznym, a więc krótko mówiąc poziom dywizja, brygada, ale później jako dowódca, zastępca szefa sztabu na teatrze działań w dowództwie naczelnym z ISAF-u w Afganistanie, obserwowałem procesy na linii polityka-wojsko. No i później nawet, jeżeli dowodziłem tym korpusem, który często jest używany w NATO, a również i w Polsce jako jednostka poziomu taktycznego, no niestety korpus natowski, on tak się nazywa z pozycji użycia sił, jeżeli chodzi na teatrze działań wojennych. Natomiast w związku z tym, że jest umocowany w NATO Force, a więc w strukturze wojennej NATO, wojskowej NATO, on, dowódca korpusu, pewne rzeczy wykonuje na poziomie polityczno-wojskowym. Ja takie czynności prowadziłem, uczestniczyłem w takim procesie. Bo przecież jeżeli były rozmowy na temat podniesienia zdolności operacyjnych korpusu, a więc zmiana statusu gotowości bojowej, to ze mną rozmawiali z dowódcą korpusu, pamiętam dokładnie, ambasadorowie Niemiec, krajów bałtyckich, rozmawiał ambasador Danii, przyjeżdżał do mnie szef Komisji Obrony Bundestagu w 2014 roku i szereg innych polityków, którzy rozmawiali ze mną, musiałem uzasadniać, dlaczego korpus powinien zbudować większe zdolności, jakie zadania będzie mógł realizowane. Oczywiście to było we współdziałaniu z władzami polskimi, duńskimi i niemieckimi. Ja ten proces znam. I tutaj po prostu trzeba twardo wiele razy rozmawiać. Trzeba też dawać argumenty, nie tylko prosić i tak dalej. Natomiast mi się wydaje, że gdzieś zanikła ta taka twarda wola walki ze strony wojskowych, żeby przekonywać, doradzać politykom, co trzeba zrobić w danym obszarze, jak postępować na linii wojskowej. Ale zaufajmy to, bo tutaj wygląda może to na moją krytykę, ale zaufajmy naszym wojskowym, naszym politykom, że w tej sytuacji zagrożeń, ja to trzeba też podkreślić, że zmieniła się narracja wśród naszych polityków, gdzie jeszcze kilka lat temu tak nie mówiono, a więc krótko mówiąc, niektórzy mówią, straszą politycy nas wojną. Nie, ja uważam, że starają się przygotować nas do wojny, ale w sensie moralnym, takim informacyjnym, ale zawsze pytanie jest, a co państwo zrobi, żeby nas przygotować, nie tylko w zakresie budowania morale, bo tak bym powiedział, że to jest taka próba budowania morale patriotyzmu polskiego, ale co trzeba należy zrobić, żeby oprócz morale zbudować zdolności takie, gdzie Rosjanie będą traktowali to jako odstraszanie ze strony Polski i będą się długo zastanawiać, czy atak na Polskę przyniesie im jakiekolwiek korzyści. I to musimy zmienić. I teraz w stosunku do Niemców, kończąc tą wypowiedź o Niemcach, to jeszcze raz powiem, że Niemcy są często wygadani. Ja mówię o oficerach niemieckich, bo tutaj nie dotykam polityków, znam ich. Wiele razy dyskutowaliśmy na temat obrony czy roli Sojuszu Niemiec. No też były takie sytuacje jeszcze chyba 10 lat temu, że na przykład generałowie, taki był generał Domroze, dowódca Regionalnego Dowództwa Komand, Regional Command w Brunsum uważał, że nie ma potrzeby rozwijania sił zbrojnych czy opracowania planów operacji. Przepraszam, to nie był Domroza, a inny generał. Landholz się prawdopodobnie nazywał, już nie pamiętam dokładnie. Ale politycy niemieccy go przekonali do tego, że musi to zrobić, bo Polska tego oczekiwała w tym czasie. Pan minister Klich walczył o plany ewentualnościowe, aby były opracowane na potrzeby państwa, obrony państwa polskiego. To się stało. To znaczy, że generałowie z jednej strony mogą sobie mówić, ale z drugiej strony patrzmy na silne reakcje, realia, że politycy muszą w końcu, wymuszają na dowódcach zrobienie tego, co powinno być zrobione. Ale to musi być reakcja państwa polskiego i sądzę, że taka reakcja była już w jakiś sposób w nocie dyplomatycznej, czy będzie.
I o tym mówił generał Bogusław Samor. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.